Jestem z Pomorza.
W kolejnym spotkaniu w cyklu Jestem z Pomorza zawitaliśmy do Tczewa. Będziemy rozmawiać o psychologii i różnych odmianach, tym jak może pomóc i dlaczego w ogóle warto się tym zajmować. Z nami Agnieszka Grzela-Opalińska, psycholożka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Psycholożka i różnych tytułów też mnóstwo, także zaraz przez nie przejdziemy, ale też autorka książki, w której są ćwiczenia dla dzieci, związana od wielu lat także z zespołem kształcenia specjalnego tutaj w Tczewie.
Dokładnie. Od prawie 20 lat pracuję w zespole placówek specjalnych w Tczewie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami.
Takie trudne wymyśliłem na początek. Przecież to jest strasznie trudna praca. Ciężka, tak mi się wydaje, obciążająca, ale może też jest coś po drugiej stronie, dzięki czemu właśnie od tych 20 lat plus już teraz pewnie się pani tym zajmuje.
Nie widzę siebie w innym miejscu niż w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Oczywiście też jest taka odskocznia, którą jest gabinet. Natomiast pracowałam jeszcze wcześniej, świeżo po studiach, przez kilka lat w szkole masowej i kiedy poszłam do szkoły specjalnej, stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie widzę siebie w szkole masowej. Uważam, że jest to praca rzeczywiście trudna, obciążająca, natomiast dająca ogromną satysfakcję, ogromnie dużo takich pozytywnych emocji. Też ten kontakt z rodzicami jest zupełnie inny. My cieszymy się z małych sukcesów. Nie mamy nie wiadomo jak wysoko postawionej poprzeczki. I to może jest fajne, bo nie ma wyścigu, które dziecko jest lepsze.
Tak zastanawiam się, przez te 20 lat chyba dużo się zmieniło, ale też można cały czas się rozwijać, bo też są kursy, więc może najpierw o tych zmianach. Czy faktycznie 20 lat temu to kształcenie, ta psychologia, dostęp do narzędzi, czy to wyglądało inaczej?
Psychologia jest dziedziną, która się bardzo rozwija. Ja szczerze mówiąc, teraz jestem na szkole psychoterapii i mam wrażenie z każdym rokiem, im więcej się uczę, tym mam wrażenie, że mniej wiem. Pojawiają się nowe nurty, nowe podejścia, inne rozumienie dziecka, człowieka, trudności, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy kierunek, jeżeli ktoś chciałby studiować czy zajmować się psychologią i ma bardzo duży wachlarz możliwości wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi.
Tak sobie myślę, może to błędne, że to też taka dość plastyczna dziedzina, to znaczy właśnie jeśli chodzi o te kursy, o te różne nurty, że to można tak cały czas dolepiać do tego, co się wie, kolejne rzeczy. Tak jest?
Tak. Ja tak naprawdę po jakby pierwszy mój zawód to pedagog. Potem zrobiłam psychologię, bo zawsze czułam, że brakuje mi tego kawałka. Po psychologii zrobiłam psychotraumatologię, oligofrenopedagogikę, jestem terapeutą MDR-u, teraz szkołę psychoterapii, więc jakby tych kawałków jest sporo i mam wrażenie, że jak pracuję z kimś, a brakuje mi jakiegoś, nie wiem, narzędzia, techniki, to potrafię sobie wziąć z innego podejścia, czy z SR-u, jakiegoś innego, jakiegoś szkolenia, które kończyłam i fajnie to uzupełnić. Mam wrażenie, że to jak z dziećmi, tak samo z dorosłymi. Jeżeli nie pasuje jedno podejście, to szukam innego klucza. I to jest fajne, że mam taki duży wachlarz, że jak coś mi nie gra, to myślę sobie, gdzie mogę z jakiego nurtu coś pożyczyć, dokleić, tak jak pan to fajnie nazwał i to potem mogę wykorzystać w pracy.
Czy to jest taka największa siła tych wszystkich dziedzin tak naprawdę, że nie ma jednego przetartego szlaku, że musimy, nie ma klucza odpowiedzi? O, może to jest jakieś dobre porównanie?
No to jest też chyba zależne od człowieka, bo jak jestem na różnych szkoleniach, czy robię kursy specjalistyczne, to niektórzy mówią, to jest jedyne podejście słuszne i tym powinniśmy pójść. Są też tacy wykładowcy, nawet na szkole psychoterapii, którą teraz realizuję, którzy mówią, to jest właściwa droga, ale można korzystać z innych źródeł. No jest właściwa, też tu może źle ujęłam. Mam z tyłu głowy słowa profesora jeszcze ze studiów z psychologii, który mówił, że nie ma jednego podejścia, że każdy psycholog szuka sobie takiego podejścia, które jest jakby garniturem, w którym się dobrze czuję. I ja jestem trochę takim typem zadaniowca, w związku z tym wybrałam szkołę poznawczo-behawioralną, bo lubię konkret, dlatego też ten workbook jest też w takim trochę podejściu CBT-owym, bo ja widzę efektywność tej pracy.
Tak, pojawiają się też różne takie sformułowania, bardzo specjalistyczne, czy też właśnie takie dla tej konkretnej grupy, ale workbook to wiem na pewno, że ćwiczenia, 65 ćwiczeń. Opowiedzmy trochę o tej publikacji, odporność psychiczna dziecka.
No właśnie, skąd się wzięła? Pracuję z osobami z różnymi trudnościami, natomiast od jakiegoś czasu ten mój kontakt z dziećmi ze szkół masowych był dużo mniejszy. Ale bardzo często dostawałam telefony, pytania, czy mam gabinet, czy mogłabym kogoś polecić, lekarza, psychiatrę bądź psychologa i pomyślałam, że brakuje czegoś, co będzie działało prewencyjnie, bo część rodziców albo część dzieci w ogóle mogłaby nie trafić do gabinetu psychologa, gdyby zostały wcześniej wyposażone w narzędzia, które mogłyby zabezpieczyć je czy nauczyć, jak sobie radzić z trudnościami. Więc postanowiłam napisać workbooka. to nie jest taki zwykły workbook, bo przeglądając to, co jest na rynku wydawniczym, to głównie są albo poradniki, albo ćwiczenia. A ja stwierdziłam, że brakuje czegoś takiego, żeby była historia, z którą dziecko się utożsami i na podstawie tej historii zbuduje ćwiczenia, które będą miały taki punkt odniesienia, w których dziecko siebie odnajdzie. Właśnie codziennie jakieś recenzje spływają, więc cieszę mnie, że są to póki co bardzo pozytywne opinie, że takiej publikacji brakowało na rynku.
Mówimy o narzędziach. Często, jeśli chodzi właśnie o takie miękkie różne rzeczy, to do głowy przychodzi oczywiście śrubokręt i tak dalej, ale tutaj mówimy o czymś innym. Co może być takim narzędziem? Wytłumaczenie sobie, czy też zatrzymanie się, wytłumaczenie sobie, dlaczego się tak czujemy na przykład? To taka moja jakby tutaj...
Ja tutaj mam przy sobie tego workbooka i ja robiłam takie ćwiczenia, które pozwalają się zatrzymać, porównać, zobaczyć. Na przykład jest taki model ABC, który też w tej książce opisuje na takim bardzo prostym poziomie dla dziecka, gdzie pokazuje, że jest myśl i ta myśl tak naprawdę wpływa na to, co ja czuję i jakie zachowanie podejmę. Bo jeżeli idę ulicą i ktoś się ze mnie śmieje, to jeżeli pomyślę sobie, śmieją się ze mnie, mam plamę, jestem beznadziejna, to pojawia się smutek, wycofuję się z reakcji. A jeżeli pomyślę sobie, o, może ktoś powiedział fajny żart, to już nie ma smutku i nie ma zachowania wycofania, więc jakby pokazuje ten mechanizm. Chciałam pokazać, że dziecko odporne to nie jest dziecko twarde, które jest silne, tylko to jest dziecko, które potrafi wrócić do równowagi po kryzysie, które potrafi szukać pomocy, które potrafi poprosić właśnie o jakąś pomoc, czy samo sobie poradzić, korzystając właśnie z tej publikacji.
To wydaje się bardzo potrzebne, tak mi się wydaje, dla dzieci, ale też i dla starszych pewnie, którzy też mogą coś dla siebie znaleźć. Ale właśnie chciałem zapytać o te potrzeby, bo pojawiają się takie głosy, że potrzeb z gatunku psychologii i terapii jest dużo, jest coraz więcej. Czy tak rzeczywiście jest i czy to jest dobrze czy źle? Że my się zorientowaliśmy, że potrzebujemy pomocy jako ludzie, ludzkość, obywatele, czy może właśnie te problemy narastają?
Ciekawe pytanie. Myślę sobie, może zacznę od końca, dlaczego tak jest i czy rzeczywiście jest więcej tych problemów. Myślę sobie, że są inne czasy, że dzieci mają dużo trudniej niż kiedyś. Są przebodźcowane, media kreują wizerunek człowieka, który sobie radzi świetnie z wszystkim, który jest wysportowany, szczupły, który jeździ na wakacje za bardzo dużo pieniędzy. Są ciągle porównywani. Myślę, że w czasach, kiedy ja byłam dzieckiem, było to dużo łatwiejsze. Nie wiem, czy są mniej odporne psychicznie dzieci, ale myślę, że mają trudniejszą sytuację. Też dorośli są bardziej zaganiani, są rodziny nuklearne, nie można pójść tak bez zapowiedzi do cioci, wujka, więc myślę, że tych problemów, nie wiem czy jest więcej, ale są one bardziej dostrzegane przez nas, bo my się bardziej fokusujemy na dziecku, my bardziej to widzimy niż kiedyś, więc na pewno tych trudności jest dosyć sporo, myślę, że to bardzo dobrze, że je zauważamy i że działamy i to, co pan powiedział na początku pytania, rzeczywiście jest zapaść, mogłabym powiedzieć, wsparcia psychiatrycznego i może psychologicznego nie aż tak bardzo dla dzieci i młodzieży, bo psychiatrów dzieci i młodzieży jest ponad 400 tylko w Polsce. Psychologów jest bardzo dużo, ale nie bardzo chcą pracować z dziećmi i młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że pracuje się z całym systemem i to jest trudne. Ta praca i z dzieckiem, i z rodzicem, i pokazywanie różnych ścieżek, więc myślę sobie, że łatwiej jest pracować po prostu z dorosłymi.
A jeśli chodzi o dorosłych, dorośli szukają pomocy na własną rękę, czy raczej ktoś ich do tego motywuje? Czy wiemy w ogóle, jak to wygląda?
Zazwyczaj jest tak, że część dorosłych trafia z własnego wyboru, ale często jest tak, że dochodzą do ściany, pojawia się problem, zaburzenia lękowe, depresja, ultimatum stawia któryś z członków rodziny i to jest taka właśnie trudna sytuacja kryzysowa, która jest dużo trudniejsza do pracy, bo tutaj często trzeba poprosić o wsparcie lekowe, żeby móc pracować terapeutycznie, a gdyby taka osoba trafiła wcześniej, można by było ten proces terapeutyczny bardzo skrócić.
Tak się zastanawiam, bo to proces, prawda? To nie jest coś, co dzieje się za pośrednictwem tak pstryknięcia palcami, ale czy jest jakaś mała rada, mała rzecz, którą możemy dać teraz naszym słuchaczom, którzy może chcieliby właśnie odrobinę relaksu. Czy jest jakieś takie małe mikroćwiczenie, które możemy robić, nie wiem, rano, po południu, w autobusie, w samochodzie?
Myślę, że tych ćwiczeń jest bardzo dużo, ale to, co jest najważniejsze, podstawowe ćwiczenie, które uważam, że jest na wyciągnięcie ręki, a my w ogóle nie stosujemy, to są ćwiczenia oddechowe. Ponieważ w sytuacji stresującej uruchamia się układ współczulny, a my musimy go trochę wygasić. I właśnie, żeby uruchomić przywspółczulny układ, stosujemy oddychanie, to co jest ważne, że wydech powinien być dłuższy niż wdech i to jest istotą tych ćwiczeń oddechowych, że to nie może być płytkie oddychanie, ale też wszelkie ćwiczenia uważnościowe, typu, nie wiem, zobacz 5 okrągłych rzeczy, 4, nie wiem, 4 zielone, tak, czyli żeby skupić się na innej sytuacji, albo też takie ćwiczenia uważnościowe typu 5 smaków, 4 rzeczy, które słyszysz, 3 rzeczy, których dotykasz, tak, czyli wszystko, co nas w jakiś sposób trochę uziemia, trochę ściąga do tu i teraz.
Jak słyszę o tym oddychaniu, to ja zawsze biorę ten oddech od razu, takie mam jakieś intuicyjne też podejście, że o tym oddychaniu często zapominamy. Bardzo dziękuję. Agnieszka Grzela-Opalińska, Państwa i naszym gościem była.
Dziękuję bardzo.
Audycja Jestem z Pomorza jest na naszej stronie internetowej, oczywiście pojawia się na antenie też cyklicznie, ale jeśli Państwo chcieliby sięgnąć do archiwum, to radiogdańsk.pl. Polecamy bardzo Państwa uwadze. Filip Jędrów, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Jestem z Pomorza.